Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, gościem których jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się, pozdrawiam naszych słuchaczy i widzów.
A skoro MSWiA, to będziemy mówili o bezpiecznym państwie. Taki jest temat naszych rozmów. Temat niezwykle ważny, ale jak zobaczymy też taki wielowątkowy. Dzisiaj skupimy się z racji naszego gościa na tylko wycinku bezpieczeństwa państwa, ale na początku może, panie ministrze, wspomnijmy świętej pamięci Kornela Morawieckiego, tatę pana premiera, który wczoraj od nas odszedł. Przypominam sobie, otwierał to posiedzenie Sejmu, który już kończy swoją kadencję, i wtedy rozpoczął swoje wystąpienie od słów "Niosę cię, Polsko", a zakończył "Prowadź nas, Polsko". To takie, no tak, taka szczególna klamra tego wystąpienia jako marszałka seniora, no ale także na zakończenie kadencji tego Sejmu świętej pamięci pan Kornel Morawiecki odszedł od nas.
Dziękujemy Panu Bogu za dar życia i dzieła świętej pamięci Kornela Morawieckiego. To był człowiek niezłomny, który walczył o suwerenną, wolno niepodległą Polskę przez wiele lat okresu komunizmu, i to walczył z postawą odważną i właśnie niezłomną. To jest chyba najlepsze słowo, jakiego tutaj możemy użyć. A teraz w ostatniej kadencji Sejmu jako poseł i jako marszałek senior zaznaczył się mądrymi wystąpieniami, troską o Polskę już właśnie w tym nowym ładzie demokratycznym, w wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba i wzór do naśladowania, jako osoba odważna, osoba bezkompromisowa, ale słuchająca też innych, umiejąca rozmawiać z tymi, którzy mają inne zdanie, ale przede wszystkim niezłomna w walce o Polskę niepodległą i Polskę suwerenną. Chcę złożyć panu premierowi i najbliższym wyrazy współczucia i solidarności w bólu i w cierpieniu, bo to jest trudny moment dla każdego, kto traci tatę, traci najbliższego człowieka. Dla Polski zasługi świętej pamięci Kornela Morawieckiego są ogromne, ale rodzina dzisiaj pozostaje w bólu. Pan premier, Mateusz Morawiecki, najbliżsi, a my łączymy się w tym bólu, bo trzeba być razem w takich sytuacjach i wspierać każdego, kto przeżywa tak trudne momenty. Świętej pamięci Kornel Morawiecki był kandydatem do Senatu w jednym z okręgów mojego województwa, skąd pełni mandat poselski, skąd kandyduję do Sejmu. To jest województwo podlaskie. Część tak zwana suwalsko-łomżyńska. To jest ten okręg wyborczy, w którym kandydatem był Kornel Morawiecki. Niestety nie doczekał wyborów.
Ale też jest nowy kandydat, który tam będzie zgłoszony, czy już być może jest zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, bo na to jeszcze pozwalało prawo.
Tak, prawo pozwalało na to, więc zgłosiliśmy nowego kandydata, pana Marka Komorowskiego. Mam nadzieję, że uzyska mandat senatorski. Kampania już jego będzie krótka, bo mamy za niecałe 2 tygodnie wybory, ale pomożemy w tej kampanii, zrobimy wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie straciło tego mandatu. Mieliśmy ten mandat dotąd w tym okręgu, zresztą w 3 okręgach senatorskich w województwie podlaskim mieliśmy swoich senatorów, zarówno w okręgu łomżyńsko-suwalskim, tym, o którym mówimy, jak i w okręgu białostockim, jak i w okręgu południowym, województwo obejmującym powiaty siemiatycki, bielski, hajnowski i wysokomazowiecki. Będziemy oczywiście robić wszystko, żeby utrzymać te mandaty, ten stan posiadania w Białymstoku, w tym okręgu białostockim, bo mówiąc miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokulski. Naszym kandydatem jest pan Mariusz Gromko. To chcę wyraźnie podkreślić, bo niektórzy pytają o byłego senatora Jana Dobrzyńskiego. Nie jest on kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Został usunięty z naszego ugrupowania. Kandyduje z własnego komitetu. Używa niestety takich symboli, które mogą kojarzyć się z Prawem i Sprawiedliwością, ale to jest nadużycie, bo nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości ani Zjednoczonej Prawicy, choć zdaje się, że tak nazwał swój komitet wyborczy. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w tym okręgu jest pan Mariusz Gromko. I w okręgu tym trzecim, o którym powiedziałem, obejmującym powiaty bielski, bielsko-podlaski, hajnowski, wysokomazowiecki i siemiatycki, kandydatem naszym jest obecny poseł pan Jacek Bogucki.
Tak, kiedy pan to mówi, to tak się zastanawiam też nad taką no, taką wolnością wyboru, dlatego że wyborcy, żeby zagłosować mądrze, zgodnie ze swoim sumieniem, z najlepszym przekonaniem, no, potrzebują informacji. Jeżeli na przykład pojawiają się informacje, te, które dzisiaj no, określamy modną nazwą fake newsy, albo jeżeli ktoś robi kampanię łudząco podobną do Prawa i Sprawiedliwości, trudno powiedzieć o intencjach, no ale można też zakładać, że jeżeli ktoś próbuje upodabniać się do jakiegoś ugrupowania, no to raczej po to, żeby wprowadzić w błąd. Nie mówię teraz personalnie o nikim. Czy to też wpływa na, w jakimś sensie na bezpieczeństwo państwa? Bo fake newsy, dezinformacja, wprowadzanie w błąd. No bo dzisiaj jednak ta warstwa informacyjna, która natychmiast jest multiplikowana, zwielokrotniana przez środki przekazu, przez media społecznościowe, no ona zdaje się jest taką newralgiczną częścią bezpieczeństwa.
Prawda czy fałsz ma na wszystko wpływ, więc pewnie na bezpieczeństwo również. Bezpośrednio tu mówiliśmy o sferze politycznej, o tym, że ktoś próbuje w błąd prowadzić wyborców po to, żeby uzyskać taką wyborczą korzyść. I to jest oczywiście niewłaściwe postępowanie, mówiąc najdelikatniej. A w istocie jest to postępowanie nieetyczne. No ale to myślę, że wyborcy sami to ocenią. Natomiast ważne jest to, żeby mieli wiedzę, żeby nie dali się wprowadzić w błąd, żeby posługiwali się w swoich ocenach obiektywizmem i właśnie informacjami, które są prawdziwe. Więc jakby to podszywanie się pod kolorystykę, pod symbolikę, pod nazwy, pod jakieś skojarzenia z osobami tworzącymi dzisiaj obóz Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, to jest to zjawisko, o którym wspominam, ono jest dość chyba marginalne, bo niewiele mam takich przypadków na szczęście w Polsce, no ale one występują, w związku z tym o tym mówimy. Trzeba to odróżnić po prostu. Trzeba odróżnić, kto jest kim i kto ma prawo, jakimi symbolami się posługiwać. To jest ważne. Jeżeli chodzi o fake newsy natomiast, no to oczywiście to jest zjawisko znacznie szersze. Ono występuje nie tylko w kampaniach wyborczych, występuje przez cały czas. No, trzeba temu się przeciwstawiać. Trzeba robić wszystko, żeby te fake newsy zwalczać, prostować. Nie jest to łatwe oczywiście, bo informacja nieprawdziwa, taka zwłaszcza, która nosi znamiona prawdopodobieństwa, ale trudno weryfikowalna dla ludzi, którzy nie mają bezpośrednio styczności z daną sprawą. No, też nie jest łatwa, jak powiedziałem, do wyprostowania. Ona potem żyje własnym życiem. Ale cóż nam pozostało? No, przede wszystkim mówić prawdę, zwalczać kłamstwo i reagować na każde tego typu sformułowanie, które szkodzi, które jest oparte na fałszu. Żeby media były takie jak Telewizja Trwam czy Radio Maryja, takie, które głoszą prawdę, to byłoby inaczej. No, ale są różne media w Polsce i niestety są takie, które celują w informacjach nieprawdziwych, takich półprawdach, ćwierćprawdach, które chwytają jakieś strzępy informacji, które mogą uchodzić za prawdopodobne, wokół tego budują negatywny przekaz. Jest taka jedna stacja telewizyjna, o której wszyscy wiemy, która w tym celuje. Ja doświadczyłem też jej ataków, bardzo brutalnych zresztą, związanych z próbą ośmieszania mnie za działalność, którą prowadzę, bo jak nie można zarzucić komuś nieuczciwości czy niekompetencji, to się próbuje ośmieszyć. No ale nie udało się tej stacji telewizyjnej osiągnąć skutku, chociaż bardzo, bardzo do tego dążyła, wspierana przez opozycyjne środowiska polityczne, które no, trochę musiały niestety się pogodzić z tym, że niektóre decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w tym przeze mnie w ramach moich kompetencji, dotykały tych, którzy byli z nimi związani. Tu szczególnie myślę o środowisku postkomunistycznym i o tych, którzy byli funkcjonariuszami totalitarnego państwa. Myślę zwłaszcza o ustawie dezubekizacyjnej.
Czy, skoro jesteśmy przy wyborach, czy wybory są bezpieczne? Czy mamy pewność, że nikt na przykład z zewnątrz poprzez dezinformację albo poprzez różnego rodzaju działania nie będzie próbował wpływać na wynik wyborów?
Myślę, że są w miarę bezpieczne, chociaż trzeba czuwać i trzeba uważać. Na przykład pojawiają się takie sytuacje podczas tak wielkich, ważnych wydarzeń, jak właśnie wybory, czy To dotyczyło wyborów europejskich na przykład, czy nawet dotyczyło innych wydarzeń, ważnych procesów, tak jak matura choćby, prawda? Były próby podejmowane przez ludzi, którzy chcieli zakłócić te procesy polegające na kierowaniu informacji, fałszywych informacji na ogół, ale nigdy nie wiadomo, które są prawdziwe, które są fałszywe. Trzeba je sprawdzać o zagrożeniach związanych z ładunkami wybuchowymi podłożonymi rzekomo gdzieś tam pod lokale. Mamy dobre procedury, w tej chwili dopracowaliśmy taki procedur. Myślę, że od tej strony będziemy już bezpieczni, będziemy w stanie rozpoznawać te zagrożenia, odróżniać prawdziwe od fałszywych. Jeżeli chodzi o sieć komputerową, myślę, że jest bezpieczna, chociaż trzeba też tutaj ciągle nad tym czuwać, bo mogą być próby zewnętrzne, ale myślę, że jesteśmy przygotowani na to dobrze. Państwowa Komisja Wyborcza jest przygotowana do tego, żeby to wszystko przebiegało prawidłowo. A jeżeli chodzi o zewnętrzne otoczenie, o ład, spokój, nienaruszanie ordynacji wyborczej, no to oczywiście jest, zarówno są komisje wyborcze, które nad tym będą czuwać, jak i Państwowa Komisja Wyborcza w całości i policja. Zawsze policja czuwa nad tym, żeby nie dochodziło do jakichś incydentów podczas wyboru, zwłaszcza w okolicach lokali wyborczych czy w samych lokalach wyborczych.
Kiedy mówimy o bezpiecznym państwie, na początku wspomniałem, że to jest temat szeroki. Pan minister odpowiada za pewien wycinek tego bezpieczeństwa w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. No ale to jest dyplomacja. Wszystkie służby, które działają na rzecz bezpieczeństwa państwa. To są siły zbrojne oczywiście, to są wojskowe służby specjalne, to jest przemysł obronny, to jest wymiar sprawiedliwości, który przecież daje ten potencjał ochronny, to są służby specjalne, to są służby choćby podległe też panu ministrowi, straże, inspekcje wyspecjalizowane w ochronie bezpieczeństwa, służby ratownictwa, ochrony ludności, elementy zarządzania kryzysowego, służby graniczne, to jest także tożsamość narodowa, demografia, szpitale, potencjał gospodarczy, bo to też ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i szereg zupełnie takich spraw, powiedziałbym, które na pierwszy rzut oka z bezpieczeństwem nie łączymy. Ale pan minister odpowiada przede wszystkim za służby. W minionej nocy, wczoraj także służby bardzo ciężko działały. Wiem, że pan minister dzisiaj miał wraz z panem ministrem Kamińskim wideokonferencję z wojewodami. Jak wygląda sytuacja, jak raportowały służby po wichurach, które przeszły nad Polską?
Najpierw chcę podziękować ojcu redaktorowi za tak szerokie spojrzenie na kwestię bezpieczeństwa. Rzeczywiście tak to jest. Bezpieczeństwo państwa to jest bardzo skomplikowana i rozległa sfera.
To są też media.
I trzeba o wszystkie te aspekty dbać. W tym wymiarze bezpośrednim rozróżniamy bezpieczeństwo zewnętrzne, to, które gwarantuje wojsko, dobre sojusze. Armia dobrze uzbrojona i silna i bezpieczeństwo wewnętrzne, to, które gwarantuje policja, straż pożarna, służba graniczna, czyli straż graniczna, służby specjalne.
Służby celne.
Służby celne. To zresztą wiąże się, bo straż graniczna to jest taka służba na styku pomiędzy wewnętrznymi aspektami bezpieczeństwa, a zewnętrznymi. Współpracuje z formacjami wewnętrznymi, ale i z wojskiem, gdy trzeba. Ale rzeczywiście to wszystko jest ważne. Silna gospodarka, tożsamość społeczeństwa, więź narodowa, to wszystko, kultura, to ma ogromne znaczenie. Także bardzo dziękuję, że właśnie tak ojciec redaktor to postawił, bo można o wszystkich tych segmentach, połączonych ze sobą zresztą, i należałoby dłużej rozmawiać, ale dzisiaj skupiamy się na tych zagadnieniach, które dotyczą bezpieczeństwa wewnętrznego, więc wracając do pytania o sytuację pogodową, rzeczywiście odbyliśmy dzisiaj telekonferencję z wojewodami i z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej. Brał w niej udział minister Mariusz Kamiński, minister Paweł Szafernaker, ja i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Słuski, zarazem szef obrony cywilnej kraju, bo on te dwie funkcje łączy, tak wynika z naszego prawodawstwa. I sytuacja jest taka, że po wczorajszym nasileniu wichur, gdzie połamanych było dużo drzew, konarów, Zerwane zostały lub uszkodzone dachy, budynki. Dzisiaj mamy już sytuację spokojniejszą. Ten front atmosferyczny przesunął się poza granice Polski, więc dzisiaj jest bezpieczniej. Można powiedzieć, że to zagrożenie minęło. Służby energetyczne przywracają dostawy prądu, bo też wiele linii energetycznych było zerwanych. Ale wszystkie służby państwowe, a także Straż Ochotnicza jako formacja wolontarystyczna działają bardzo sprawnie w takich sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe się sprawdza. Najbardziej taką służbą, która działa w sposób wielofunkcyjny, wieloaspektowy, jest Straż Pożarna, właśnie Państwowa i Ochotnicza. To ona głównie usuwa skutki różnych żywiołów, działania różnych żywiołów. Tu mieliśmy wichury, ale bywają także powodzie, podtopienia, gradobicia, bywają wichury połączone z ulewnymi deszczami. Zawsze Straż Pożarna jest na posterunku, na miejscu i tym razem też działała niezwykle sprawnie, więc usunęła w większości już te wszystkie skutki wichury, odblokowała drogi, jeśli były nieprzejezdne. No a teraz trzeba naprawić te szkody, które wyrządziła wichura w obiektach. Przyjdziemy z pomocą samorządom i mieszkańcom jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mamy rezerwę specjalną, która służy właśnie pomocy w sytuacjach tego typu kryzysowych. I właśnie jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy tej pierwszej, bezpośredniej, związanej z funkcjonowaniem życiowym, to pierwszy zasiłek może być bardzo szybko uruchomiony, do 6 tysięcy złotych. Taki mamy regulamin, takie zasady. A następnie po oszacowaniu przez gminne komisje i przesłaniu do wojewodów oszacowanych wniosków, możemy uruchamiać te środki dla wsparcia osób indywidualnych, rodzin, a także samorządów w celu usunięcia skutków tych właśnie wyrządzonych przez wichury, przez nawałnice, przez żywioły. Jeśli chodzi na przykład o naprawę dachów, czy w ogóle o naprawę obiektów mieszkalnych, a nawet gospodarczych. Te kwoty, do których możemy w tej chwili wspierać, i tak jest od 2017 roku. Te zasady wprowadziliśmy po tych nawałnicach, które przeszły w 2017 roku w sierpniu i objęły zwłaszcza wtedy trzy województwa. Pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie. Te kwoty wsparcia wynoszą do 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o budynki gospodarcze. To jest nowość, przedtem w ogóle nie było takich działań, takiej możliwości wsparcia. Jeżeli te budynki służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb rodziny czy osób, mieszkańców, i do 200 tysięcy nawet, jeżeli chodzi o uszkodzone domy. Także wspieramy oczywiście z tej rezerwy samorządy, gdy chodzi o naprawę dróg, przepustów, mostów czy obiektów użyteczności publicznej. Rezerwa numer 4 budżetu państwa ciągle jest jakby gotowa do pomocy. Ja ją nadzoruję bezpośrednio, jej funkcjonowanie i wykonanie tej części budżetu państwa, więc chcę powiedzieć, że rok jest zaawansowany, więc większość tych działań już jest podjętych, związanych z usuwaniem skutków działań sił przyrody z poprzedniego roku, z poprzednich jeszcze lat, wcześniejszych, ale na te bieżące straty też jesteśmy przygotowani, żeby przychodzić z pomocą.
A więc każdy obywatel i każda rodzina mogą być pewni, że w przypadku różnych nieszczęść losowych nie zostaną opuszczeni przez państwo.
Tak, państwo przychodzi z pomocą szybko i sprawnie, zgodnie z potrzebami, oczywiście i tymi regułami, które muszą być ustanowione i są ustanowione. Jeżeli takie wnioski napływają, to reagujemy natychmiast.
Wspomniał pan minister szczególnie o tym, że na początku różnego rodzaju zagrożeń, kiedy one się pojawiają, a nawet wcześniej, bo przecież pamiętamy, jak ludzie mówili, że chyba pierwszy raz było coś takiego, że służby pomagały zapobiegać różnego rodzaju kataklizmom, a nie tylko później usuwać skutki. Mam na myśli wały przeciwpowodziowe, zabezpieczanie poszczególnych gmin, domostw, choćby od wylania akwenów wodnych. I to jest Państwowa Straż Pożarna, to jest Ochotnicza Straż Pożarna, która zdaje się jest chlubą każdej gminy. Jak wygląda za Państwa rządów dofinansowanie tych jednostek, rozwój tych jednostek?
To są bardzo ważne służby. rzeczywiście, jeżeli chodzi o to zapobieganie skutkom ewentualnych zjawisk przyrodniczych, klęsk żywiołowych, to są realizowane duże inwestycje przeciwpowodziowe, zwłaszcza właśnie te dotyczące Odry i Wisły. Też z tej rezerwy, o której wspomnieliśmy już, finansujemy te wielkie projekty inwestycyjne. A to jest budowa zbiorników retencyjnych, to jest umacnianie wałów przeciwpowodziowych, cały szereg innych działań, które zabezpieczają, mają zabezpieczyć w przyszłości tereny przyległe do tych dwóch dużych polskich rzek przed niszczącymi skutkami powodzi. Ale jeżeli chodzi o służby ratownicze, bo Straż Pożarna, zarówno państwowa, jak i ochotnicza, to są służby ratownicze, ratowniczo-gaśnicze. Dzisiaj to, co było u genezy powstawania straży pożarnych, stanowi 25-30% aktywności strażaków, bo pożary gaszą w takim mniej więcej wymiarze, a reszta tych działań, a jest ich rocznie ponad 500 tysięcy zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy zawodowi i ochotnicy, to są inne tak zwane miejscowe zagrożenia, a więc między innymi właśnie działania sił przyrody, ale także to jest skażenie środowiska, to są awarie przemysłowe, cywilizacyjne, wypadki komunikacyjne, cały szereg różnych zdarzeń. Dzisiaj Straż Pożarna jest najbardziej wielofunkcyjna ze wszystkich służb i świetnie spełnia swoją rolę. Właśnie teraz podczas tych wichur wczorajszych, przedwczorajszych, także spełniła swoje zadanie w sposób wyśmienity. Dziękowaliśmy dzisiaj strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych. Czynię to niniejszym. Proszę przyjąć, kto nas słucha i widzi, podziękowania serdeczne za to właśnie, że Straż Pożarna jest tak sprawna i ofiarna. Przychodzi z pomocą szybko i bardzo skutecznie. I właśnie chcemy zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i Straże Ochotnicze wspierać, jeżeli chodzi o ich potencjał. Więc zwiększamy finansowanie zarówno Państwowej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2015 roku do 2018, ten rok jest podobny, jeżeli chodzi o wymiar finansowania, zwiększyliśmy nakłady budżetowe na Ochotnicze Straże Pożarne o ponad 30%, o 30,4% dokładnie. Włączyliśmy Ochotnicze Straże Pożarne, a jest ich ponad 16 tysięcy jednostek. Dokładnie na dzisiaj jest 16 tysięcy i 13 jednostek OSP w całym kraju. I właśnie włączyliśmy Straże Ochotnicze do programu modernizacji służb mundurowych z kwotą 501 milionów złotych na 4 lata dla tych właśnie jednostek OSP. Na lata 2017-2020, bo program obejmuje ten czas właśnie. Kwota cała to 9 miliardów 200 milionów, a z tego 501 milionów mają Ochotnicze Straże Pożarne. Kupujemy nowe samochody, nowy sprzęt, współpracując oczywiście z samorządami, z gminami przede wszystkim, a także z Funduszem Ochrony Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z gminami, powiatami, województwami, tam gdzie się da współpracować, gdzie jest wsparcie, bo nie wszędzie jest wsparcie, tam gdzie rząd to nasi przeciwnicy polityczni, niekoniecznie jest dobra współpraca, zwłaszcza na poziomie województw. Na przykład w województwie podlaskim, jeszcze raz się odwołam do swojego okręgu poselskiego, dotąd nie było udziału środków budżetowych samorządów województwa w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. W tym roku pojawiło się to współfinansowanie po raz pierwszy. Może w niedużym wymiarze, ale jednak jest to wsparcie, a ziarnko do ziarnka w takich zakupach to wszystko się liczy, bo my za każdym razem przygotowujemy montaż finansowy z różnych źródeł finansowania po to, żeby tych samochodów kupić więcej. W tym roku kupujemy ich rekordową liczbę. 490 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. I znowu na podstawie swojego województwa, mojego okręgu poselskiego przywołam przykład. W województwie podlaskim kupowano poprzednio za rządów koalicji PO-PSL średnio 4, maksymalnie 5 samochodów rocznie dla jednostek OSP. W tym roku kupujemy ich 31, w ubiegłym roku 13. Skok jest więc ogromny i podobnie jest w pozostałych województwach w całym kraju. 490 samochodów w skali kraju, więc ten wzrost jest bardzo duży i właśnie to jest możliwe dzięki wspólnemu działaniu tych właśnie podmiotów, o których wspomniałem, środki MSWiA, środki ministra środowiska, właśnie czyli Funduszu Narodowego i Wojewódzkich, a także właśnie te inne komponenty, o których wspomniałem, środki także ubezpieczeniowe, tak zwane, czyli ten odpis od ubezpieczeń od ognia z firm ubezpieczeniowych, to wszystko kumulujemy w jednym miejscu. Decyzje zostały scentralizowane, bo wtedy lepiej widać, gdzie trzeba większego wsparcia. Chodziło o to, żeby wesprzeć decyzjami centralnymi te miejsca, gdzie dotąd było słabo, gdzie są uboższe samorządy, gdzie jest mniej pieniędzy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i trzeba było to jakoś po prostu wzmocnić i dzięki temu mamy ten ogromny efekt 490 samochodów, czego nie było dotychczas nigdy przed nami wcześniej. To jest bardzo duży sukces, ale i wsparcie dla strażaków ochotników. Oni się z tego bardzo cieszą i rzeczywiście ten sprzęt jest im bardzo potrzebny. Druhowie ochotnicy są niezwykle ofiarni. Oni pracują przecież społecznie, to są wolontariusze. Oni nie pracują zawodowo, nie otrzymują za to wynagrodzenia, pensji, tylko śpieszą na ratunek zgodnie ze swoją piękną, przepiękną, wspaniałą dewizą Bogu na chwałę, ludziom na ratunek albo Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Czyli zostawiają wszystko i biegną czy jadą, ale muszą mieć czym jechać właśnie do zdarzeń, żeby ratować życie i zdrowie ludzi, środowisko, dobytek. W tym roku wprowadziliśmy także jeszcze inny rodzaj wsparcia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Mianowicie rząd wyasygnował kwotę 82 milionów złotych. Zmieniliśmy ustawę o ochronie przeciwpożarowej, żeby to w ogóle było możliwe, to dofinansowanie. I kierujemy dofinansowanie do tych dofinansowanie przeznaczone na wspieranie tych form działalności, które nie są bezpośrednio, nie dotyczą bezpośrednio działań ratowniczo-gaśniczych, tylko działań oświatowo-kulturalnych, działań społecznych, działań integrujących podmioty społeczne, lokalne na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, czy promujące zasady udzielania pierwszej pomocy. Dotąd na to nie można było kierować wsparcia finansowego z budżetu, bo nie było podstaw prawnych. Teraz te podstawy stworzyliśmy i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej korzystają właśnie z tego. Podzieliliśmy już z tych 82 milionów 72 miliony złotych na wnioski złożone. Wszystkie jednostki, które złożyły wnioski, otrzymują już dofinansowanie, są na ostatnim etapie podpisywane, na ostatnim etapie już jest podpisywanie umów z wszystkimi jednostkami. Złożyło 14 340 jednostek OSP te wnioski i każda jednostka otrzymuje dofinansowanie w wysokości około 5 tysięcy złotych na te działania społeczne właśnie. A ponieważ zostały jeszcze środki finansowe, nieco ponad 10 milionów złotych, to trwa w tej chwili, dzisiaj się kończy, bo dzisiaj jest 1 października, dzisiaj się kończy druga edycja naboru wniosków i jeszcze rozdzielimy te właśnie 10 milionów na wnioski złożone teraz właśnie w tej drugiej transzy. Także to wsparcie jest coraz większe. Ale tutaj myślę, że trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać, a ten rodzaj bezpieczeństwa, te działania, które realizują Ochotnicze Straże Pożarne i Państwowa Straż Pożarna, dotyczą najbardziej newralgicznych obszarów naszego życia, bo przecież kiedy coś się złego zdarzy, jakieś nieszczęście, to Straż Pożarna jest pierwsza na miejscach zdarzeń. Gdybyśmy przeliczyli tych ponad 500 tysięcy zdarzeń rocznie, to oznaczałoby na minuty, to by oznaczało, że mniej więcej co minutę gdzieś ktoś w Polsce potrzebuje pomocy i strażacy tej pomocy udzielają. Kiedy słyszymy dźwięk syreny, to takie podwójne w nas rodzą się uczucia. Z jednej strony jest to niepokój, że coś się złego komuś dzieje, ale z drugiej strony otucha, że ktoś, bardzo często właśnie reaguje. Straż pożarna, reaguje i niesie pomoc.
To powiedzmy od razu o korytarzach życia, panie ministrze, bo jak słyszymy dźwięk syreny, co powinniśmy zrobić?
To jest takie zagadnienie, które chcemy jak najszybciej, najskuteczniej uregulować prawnie. Trwają ostatnie prace nad tym, bo kiedy mamy do czynienia z drogami szybkiego ruchu, autostradami o długich odcinkach, gdzie nie ma często dojazdów z boku, prawda, z mniejszych dróg, a trzeba przyjść z pomocą, muszą służby ratownicze dotrzeć z pomocą na miejsce zdarzenia, to trzeba tak zorganizować ruch na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, żeby pojazdy ratownicze mogły skutecznie dotrzeć i żeby jednocześnie nie blokować na tyle, na ile się da, normalnego ruchu takimi drogami. Więc tutaj organizacja ruchu i przepisy regulujące dojazd służb ratowniczych, a także zachowanie uczestników ruchu drogowego, a więc kierowców, tych, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w zdarzeniu, właśnie jest celem tego działania i myślę, że dopracujemy się w najbliższym czasie takich rozwiązań, które przyniosą dobry skutek, bo tutaj od szybkości działania i od dobrych uregulowań zależeć będzie niejednokrotnie życie i zdrowie człowieka.
Każdemu z nas zależałoby, gdybym był w potrzebie, żeby pomoc przybyła jak najszybciej.
Tak jest. Ona musi mieć dobre sposoby, żeby na miejsce przybyć i dlatego właśnie chcemy to lepiej uregulować niż dotąd. Policja przygotowała rozwiązania, które są na ostatnim etapie uzgodnień, że chcemy je jak najszybciej wprowadzić.
Mówimy o bezpiecznym państwie. Zaniepokoiła mnie ta sprawa związana ze współpracą centralnych organów państwa, jak na przykład ministerstwa, z samorządami. No bo tak sobie myślę, nawet jeżeli jesteśmy z różnych partii politycznych i wiadomo, konkurujemy ze sobą o to czy o tamto, tylko że jedni i drudzy mówią, że zależy im na obywatelach, zależy na mieszkańcach. W związku z tym, dlaczego złośliwości między poszczególnymi organami, partiami, kandydatami, kimkolwiek, mają odbijać się na mieszkańcach, na obywatelach? Bo ja jestem mieszkańcem konkretnej gminy, powiatu, miasta, ale jestem przecież obywatelem Polski.
Tak być nie powinno oczywiście, bo służba publiczna, niezależnie od kolorów politycznych, opcji politycznych, ma określone wymagania. To jest praca dla ludzi.
To znaczy, jeżeli ktoś tak robi, dla mnie to znaczy, że się nie nadaje absolutnie do pełnienia funkcji publicznej.
Tak, to trzeba oczywiście ocenić. Też tak to oceniam i myślę, że każdy, kto w sposób racjonalny analizuje takie sytuacje, tak to ocenia. Mamy przykłady z ostatnich dni związanych z wypłacaniem wsparcia dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+. Nie może być tak, nie powinno nigdy to się zdarzyć, że samorząd, który reprezentuje, zwłaszcza jako prezydent miasta czy burmistrz, inną opcję polityczną, nie realizuje tego, co wynika z programu, czyli na czas nie wypłaca świadczeń, no bo próbuje rządowi, bo przez to program rządowy, w ten sposób sypać piach w tryby. Ale to nie jest tak, że sypie rządowi, tylko przeszkadza, utrudnia życie ludziom, swoim mieszkańcom, swoim obywatelom, mieszkańcom danego miasta. No to się zdarzyło w Warszawie. Słyszymy o tym w ostatnich dniach dosyć dużo.
Chociaż pan prezydent zarzuca kłamstwo stronie rządowej.
No ale to jest taka jakaś nieudolna obrona. Jakoś w innych miejscach nie ma tego problemu, a w Warszawie powstał z winy oczywiście i to moim zdaniem z winy świadomej władz miasta i prezydenta, działacza Platformy Obywatelskiej. Rząd kieruje środki na wypłatę świadczeń z zakresu programu Rodzina 500+ na czas i trzeba je szybko wypłacać. Jeżeli ktoś oczekuje, że rząd przekaże na konta samorządów z kilkumiesięcznym czy rocznym wyprzedzeniem całą kwotę i potem z niej będzie samorząd czerpał, to oczywiście tego oczekiwać nie może, bo tak nie powinno się dziać. Nie będzie przecież, nie mogą te środki leżeć na koncie i przynosić procentów dla tego, kto jest tylko pośrednikiem w wypłacaniu tych świadczeń. A samorząd otrzymuje nie tylko środki w wysokości niezbędnej na wypłatę, ale także na obsługę tego procesu. Także to nie jest tak, jak wcześniej narzekano niejednokrotnie, że przy innych programach nie było naliczonych środków na te koszty operacyjne, czyli na obsługę, zatrudnienie urzędników, którzy obsługują te świadczenia. Teraz są naliczane środki, które są wystarczające i samorządy do tego nie dokładają. W związku z tym nie mają najmniejszego powodu, żeby nie realizować tych świadczeń na czas. Jest wielką nieodpowiedzialnością taka sytuacja, kiedy samorząd utrudnia ludziom otrzymywanie na czas tych właśnie świadczeń, które są bardzo oczekiwane, bardzo potrzebne. One spowodowały bardzo dużo dobrego, jeżeli chodzi o nasze życie społeczne. Dały wsparcie dla rodzin. Nie ma głodnych dzieci właśnie między innymi, może w znacznym stopniu, czy może w przeważającej mierze dzięki temu programowi. My w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 jeszcze uchwalaliśmy w budżecie państwa środki na dożywianie dzieci w wysokości kilkuset milionów złotych rocznie, bo wtedy było jeszcze dużo niedożywionych dzieci. Dzisiaj o tym problemie już nie słychać, bo ta sprawa została załatwiona właśnie między innymi, może głównie, dzięki programowi Rodzina 500+. Ale także mamy możliwość, rodziny mają możliwość taką, żeby korzystać z tych dóbr cywilizacji czy kultury, które wcześniej były niedostępne, bo nie było na to środków finansowych. Ci, którzy drwią z tego i kpią, tak jak słyszeliśmy te głosy o wyjazdach rodzin, które wcześniej nie wyjeżdżały nad morze, prawda, a liberalni przeciwnicy z poprzednich rządów to negują prawo w ogóle obywateli do korzystania z tego, co dla nich było od dawna dostępne, no to jest po prostu coś bardzo niedobrego. Ale także te środki przyniosły rozwój gospodarczy, wzrost konsumpcji wewnętrznej, a w związku z tym także wzrost popytu. Także mają wieloaspektowe dobre działanie i samorządy, niezależnie od barwy politycznej, powinny pamiętać o tym, że uczestnicząc w tym programie jako pośrednicy, wypłacając te świadczenia, działają na rzecz swoich mieszkańców, swoich obywateli, którzy będą ich albo nie będą za 4 lata, bo wybory samorządowe są za 4 lata, przed teraz 5-letniej kadencji, wybierać. I myślę, że takich włodarzy miast, którzy utrudniają rodzinom dostęp do tych środków, po prostu ludzie nie wybiorą. Mam takie przekonanie, że tak będzie, bo w wielu przypadkach już było tak, że jeżeli coś, co było społecznie oczekiwane, nie było popierane przez prezydenta, wójta, burmistrza, to potem on nie był wybierany. Ja przypominam posterunki policji, których broniliśmy. Ja też osobiście jako poseł opozycji wtedy bardzo ich mocno broniłem w latach rządów PO-PSL. I ci wójtowie, którzy te posterunki, którzy akceptowali likwidację posterunków policji, potem nie zostali wybrani przez mieszkańców, a przyszli nowi, którzy te posterunki wraz z nami, wraz z rządem odtwarzają.
Pamiętamy kilka lat temu rzeczywiście, że likwidowane były szkoły wiejskie, przystanki PKS-u, placówki Poczty
Połączenia
Polskiej.
PKS-u, tylko przystanki, połączenia autobusowe, kolejowe,
ale właśnie też posterunki policji. Ile posterunków policji przybyło za rządów Prawa i Sprawiedliwości?
Może najpierw powiem, ile ich zlikwidowano przedtem, w tamtych latach, rządów PO-PSL. Dokładnie zlikwidowano ich 477. A mówimy, że bilans tego, co było i co zastaliśmy po 8 latach, to jest ponad połowa została zlikwidowana, bo niektóre z nich tworzono i zaraz likwidowano. Takie bezsensowne też były decyzje podejmowane, że stworzono posterunek i za rok, dwa on ulegał likwidacji. Ale w bilansie jest tak, że było ich na koniec 2007 roku, kiedy oddawaliśmy władzę po przegranych wyborach wówczas koalicji PO-PSL, było ich 815, 420 zostało zlikwidowanych w ciągu tych 4 lat, czyli ponad połowa. Natomiast my odtworzyliśmy już posterunków w tej chwili w Polsce 111, przy czym w niektórych miejscach one są nie tyle też odtwarzane, w większości są odtwarzane, tam gdzie zostały zlikwidowane, teraz posterunek tworzymy na nowo, ale są takie miejsca, gdzie tworzymy posterunki, których wcześniej nie było. Znowu się odwołam do województwa podlaskiego. Parę dni temu oddaliśmy do użytku nowy obiekt posterunku w gminie Supraśl, w tej części gminy, gdzie posterunku przedtem nie było. To jest część gminy przyległa do miasta Białystok, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe, buduje się infrastruktura społeczna i tam potrzebne jest zwiększone bezpieczeństwo. Właśnie zbudowaliśmy tam posterunek i go już oddaliśmy do użytku. Wczoraj stało się to w gminie Sokoły w powiecie wysokomazowieckim, gdzie to też symboliczna jest sytuacja, bo ja mówię o takich przykładach, które najlepiej znam ze swojego okręgu poselskiego, ale podobnie było w całej Polsce oczywiście. Był posterunek, który miał być zlikwidowany w gminie Sokoły. Broniliśmy tego posterunku. Ja jako poseł opozycji jeździłem tam, angażowaliśmy się w obronę wraz z wójtem, panem doktorem Józefem Zajkowskim. To jest zresztą postać znana także tutaj w środowisku mediów toruńskich, także to nazwisko wymieniam z rozmysłem. Radni bronili, mieszkańcy. Jednak tamten rząd wiedział lepiej. Ten posterunek chciano zlikwidować, ale obroniliśmy go. On nie został zlikwidowany, z tym, że funkcjonował w budynku wymagającym remontu. I właśnie symboliczne jest to, że zbudowaliśmy w tym miejscu, na miejscu starego, nowy budynek i dzisiaj już ten posterunek ma dobre warunki, wyśmienite. Będzie w dobrych warunkach, będzie obsługiwał też mieszkańców. Także zamiast likwidacji, nowy obiekt i dobra przyszłość.
Są bardzo wysokie noty, gdy idzie o poczucie bezpieczeństwa Polaków. Jeżeli dobrze pamiętam, to 9 na 10, nawet chyba ponad procentowo Polaków uważa, że czują się bezpieczni w swojej okolicy, tak, w której mieszkają. Podobnie CBOS opublikował badania związane z oceną instytucji publicznych i policja jest tą instytucją, która jest najwyżej oceniana, gdy idzie o zaufanie Polaków. Ponad 75% ufa policji.
Tak, to są bardzo ważne dane. One są budujące i optymistyczne i też dają przekonanie nam, rządowi Prawa i Sprawiedliwości i mi osobiście, bo zajmowałem się tym przez ostatnie 4 lata, dają poczucie satysfakcji i przekonanie, że warto było robić to, co robiliśmy. To znaczy warto było uchwalić program modernizacji służb mundurowych, warto było wesprzeć finansowo te służby, warto było odtwarzać posterunki policji, warto było zmienić koncepcję działań policji w zakresie bezpieczeństwa z tej represyjnej poprzedniej na prewencyjną. To akcentujemy. Zwiększyliśmy rolę dzielnicowych, utworzyliśmy krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, wyprowadziliśmy więcej patroli na ulice i drogi, ale patroli widocznych, które mają działać właśnie prewencyjnie, żeby bezpieczeństwo było większe, żeby obywatele przestrzegali, kierowcy na przykład przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a nie karać wtedy, kiedy już jest wypadek i może się stać coś nieodwracalnego.
Czyli raczej chodzi nie należy się spodziewać, że nagle z krzaków wyskakuje policjant i zatrzymuje jakiegoś uczestnika ruchu drogowego, tylko samochód powinien być w widocznym miejscu, odpowiednio oznaczony.
Tak, ja nadzorując policję już parę lat temu, chyba 3 lata temu, zaleciłem właśnie takie działanie, żeby patrole były widoczne. Niektórzy się temu dziwili. Ale nie ma czemu się dziwić, bo właśnie chodzi o to, żeby zapobiegać, żeby wszyscy wiedząc, że policja czuwa i że można zapłacić mandat, przestrzegali przepisów i żeby tych mandatów nie płacili. Za naszych poprzedników było tak, że nakładano nawet pewne normy mandatowe i policja w poszczególnych garnizonach czy komendach miała te normy wypełnić, doprowadzając do budżetu, który był dziurawy wtedy, środki finansowe, które brakowało na różne cele. My czegoś takiego nigdy nie robiliśmy, nie będziemy robić. Chodzi o to, żeby było bezpiecznie, żeby zapobiegać przestępstwom, wykroczeniom, a nie żeby na nie reagować.
Czyli nie jest tak,
karani,
że...
Ale kiedy ktoś nie przestrzega przepisów, to oczywiście będzie karany, to jest naturalna reguła, ale jeżeli pozwoli ojciec redaktor, to jeszcze wrócę do tych danych. 98% aż, to nawet nie 9 na 10, tylko 98% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Ja do tego wskaźnika przywiązuję najwyższą wagę, dlatego że on oznacza, że Polacy nie muszą się oglądać dookoła siebie z niepokojem, że mogą spokojnie żyć w miejscu zamieszkania, że nic im się złego nie stanie. Mogą posyłać bezpieczne dzieci do szkoły, pracować, chodzić do kościoła, chodzić na zakupy, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, bo czuwają nad tym służby, żeby właśnie było bezpiecznie. To jest bardzo ważny wskaźnik. Ten drugi, który ojciec redaktor przywołał, 75% zaufania i dobrych ocen policji. To jest najwyższy poziom zaufania i dobrych ocen od 30 lat, od 29 dokładnie, od czasu powstania współczesnej polskiej policji, od 1990 roku. To bardzo ważne, że właśnie policja buduje swój etos. Robimy wszystko, żeby ją w tym wspomagać. Że buduje etos, który pozwala na to, żeby społeczeństwo właśnie czuło do policji zaufanie, żeby dobrze je oceniało, żeby wiedziało, że policja chroni i pomaga. Że policja to nie jest milicja represyjna jak dawniej. Tylko że to jest służba, która służy uczciwym obywatelom, której uczciwi obywatele nie powinni i nie mogą się bać. Wręcz przeciwnie, kiedy coś się złego
powinni
na policję liczyć. I właśnie zawsze policja powinna przychodzić z pomocą i przychodzi coraz bardziej. Głosiłem takie hasło przez 4 lata i dalej będę je głosił, ale ono się świetnie sprawdza. Policja blisko ludzi dla ludzi albo bliżej ludzi dla ludzi. Ona musi być blisko ludzi przez posterunki policji, gdzie ludzie żyją, mieszkają, pracują, ale także musi rozpoznawać problemy ludzi, mieszkańców i właśnie reagować na te problemy, rozpoznając zagrożenia i je eliminując i chroniąc obywateli, przychodząc z nim z pomocą wtedy, gdy trzeba, kiedy oni tej pomocy potrzebują, ale jeszcze uprzedzając nawet to wezwanie pomocy poprzez eliminowanie zagrożeń, które policja lepiej rozpoznaje niż my wszyscy, no bo przecież policja ma profesjonalne do tego przygotowanie i instrumenty, ale obywatele z policją świetnie współpracują, choćby właśnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprzez poznawanie swoich dzielnicowych i kontakt z nimi, poprzez zgłaszanie informacji o zagrożeniach. Policja zawsze musi taką informację poważnie potraktować, rozpoznać, sprawdzić, zweryfikować i zareagować, jeżeli ta informacja jest prawdziwa. Także ten wskaźnik 75% dobrych ocen naprawdę jest wyśmienity poziom zaufania. Nie był strażacy, oczywiście zawsze oni są najwyżej w badaniach. Tutaj nie zostali przywołani, ale policja naprawdę ma dobrą ocenę, bardzo wysoko i z tego się bardzo cieszę, bo to znaczy, jeszcze raz powtórzę, że warto było znosić te ataki przez 4 lata, które kierowano ze strony nieprzyjaznych mediów i opozycji w Sejmie, poza Sejmem. Warto było to wytrzymać i właśnie pokazać dzisiaj, że właśnie to jest dobra droga, że to jest dobra droga wsparcia dla służb mundurowych, opieki nad nimi, stwarzania dobrych warunków prawnych, finansowych, dobry nadzór, który jest nadzorem stanowczym, ale i przyjaznym jednocześnie, który powoduje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, jakie są oczekiwania tego nadzoru. Myślę o nadzorze cywilnym, czyli o nadzorze rządowym, ministerialnym. A właśnie ponieważ w tej sferze przez 4 lata funkcjonowałem, to mam też satysfakcję z tego powodu, że właśnie to przyniosło dobre skutki. Naprawdę cieszę się z tego, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Do tego dodam jeszcze fakt, że 89% Polaków uważa, że w Polsce żyje się w ogóle bezpiecznie, co potwierdzają wskaźniki, bo we wszystkich kategoriach spadają od 4 lat spada liczba przestępstw, a wzrasta wykrywalność. Potwierdzają tę wysoką ocenę także ci, którzy do Polski przybywają. Turyści, pielgrzymi na Światowe Dni Młodzieży choćby, prawda, czy przy innych okazjach wtedy było to największe zgromadzenie modlitewne. Wszyscy dziękowali policji, innym służbom, także Ojciec Święty. Czy przedsiębiorcy, którzy do Polski przyjeżdżają i tutaj inwestują. Bezpieczeństwo jest bardzo ważną wartością. Myślę, że obok zdrowia trzeba postawić je na najwyższym miejscu. Jeżeli jest bezpiecznie, to można realizować cele życiowe, plany własne, czy rodzinne, czy państwowe, czy resortowe realizować. A jeżeli nie ma bezpieczeństwa, to wszystko inne staje pod znakiem zapytania, podobnie jak w przypadku braku zdrowia.
Widzą nasi telewidzowie już numery telefonów na swoich ekranach, więc zapraszamy Państwa do rozmów z panem ministrem Jarosławem Zielińskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Numer 657 0011, 657 0012, a także 536 600 300 i 400 oraz dla widzów z zagranicy 657 0013, 14 0048 56 to kierunkowy bezpieczny. Wieczne państwo, o tym dzisiaj mówimy i mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Michale.
Ja do pana ministra mam dwa pytania. Pierwsze, w tym roku jest stuletnia rocznica powstania Policji Polskiej. I czy byłoby celowe, chcę zainteresować pomysłem, żeby przedstawić, uhonorować policjantów stulecia. Moje kandydatury, to na przykład policjant z Centralnego Biura Śledczego, który doprowadził do uwolnienia niesłusznie skazanego i więzionego pana Komendy. Z czasów PRL-u bohaterami milicji byli założyciele milicyjnej Solidarności, którzy zaryzykowali bardzo wiele i chcieli doprowadzić do odpolitycznienia milicji, tak żeby była wyłącznie służbą porządkową. Z okresu dwudziestolecia międzywojennego też ta policja była świetnie zorganizowana. Myślę, że też kogoś można by wytypować. To jest jedna kwestia. A druga, to chodzi mi o ustawę 1066. Przeglądałem treść tej ustawy i tam jest mowa o możliwości wzywania na pomoc sił porządkowych z zagranicy na wypadek jakichś zdarzeń terrorystycznych. Jakie zdarzenia terrorystyczne mogą u nas mieć miejsce? Przed czym ta ustawa konkretnie chroni?
Dziękuję, panie Michale. Dziękuję.
My korzystamy z tradycji okresu międzywojennego, z dorobku Polskiej Policji Państwowej i obchodziliśmy w sposób godny stulecie jej powstania. Powstania Polskiej Policji Państwowej w 1919 roku. Sięgamy do etosu tej policji, do jej dorobku, do postawy funkcjonariuszy policji, którzy świetnie się sprawdzili w okresie międzywojennym, a potem także podjęli walkę o niepodległość ojczyzny w czasie II wojny światowej. Zginęli zresztą, wielu z nich zginęło w obozach kaźni, choćby w Miednoje, największym cmentarzu policyjnym chyba na świecie. Więc policjantów Polskiej Policji Państwowej zginęło w walkach o wolność i niepodległość naszej ojczyzny bardzo dużo i to jest też część tego etosu. Jeżeli chodzi o uhonorowanie, to szanownemu panu, który do nas zadzwonił, chcę powiedzieć, że nagradzamy tych, którzy teraz w służbie policyjnej mają dobre osiągnięcia, wykazują się postawą postawą ofiarności, profesjonalizmu. Sporo nagród takim osobom, które na to zasługują.
Choćby 26 września pan minister Kamiński podziękował, tak, jak czytam, 142 funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom z komend policji.
Oczywiście była dość duża grupa, kolejna, bo w każdym roku te nagrody są przydzielane. Przez cały rok, także czasem nawet tego tak nie widać, bo tutaj zgromadzonych zostało sporo funkcjonariuszy. Zbliża się koniec roku już 2019, więc to wszystko zostało jakoś tak zinwentaryzowane. Komu jeszcze te nagrody warto przyznać? Będą jeszcze kolejne, ale przez 4 lata nagradzaliśmy zawsze tych, którzy wykazywali się godną postawą, profesjonalizmem i osiągali wysokie efekty pracy policyjnej. Często dotyczyło to ratowania ludzi. To nie jest może bezpośrednie zadanie policji, ale właśnie zdarzały się takie sytuacje bardzo szlachetnej pomocy ludziom w potrzebie, albo oczywiście działania związane z rozpoznawaniem przestępstw, wykrywaniem ich i identyfikacją, zatrzymywaniem przestępców, groźnych przestępców. Czy to w działaniach Centralnego Biura Śledczego, jeżeli chodzi o duże środki finansowe, które pochodzące z przestępstwa, które były przywracane do budżetu, czy uniemożliwiano działalność przestępczą grupom zorganizowanym. Cały szereg różnych zdarzeń można tu przywołać. Także nagradzamy tych funkcjonariuszy, będziemy nagradzać oczywiście. Natomiast co do sprawy tego wątku związanego z okresem PRL-u i Milicją Obywatelską i związkiem, który wtedy powstał, to ja bym z uwagi na brak czasu nie chciał w to dokładnie wchodzić, bo sprawa nie jest taka prosta. Ja dość dużo wiem o tym i nie chciałbym rozpoczynać tego wątku w odpowiedzi, bo on nie jest taki wcale łatwy. Ale my, mówiąc o Policji Państwowej, może tylko tak powiem, czy o stuleciu powstania policji, ciągle podkreślamy to słowo powołania policji, wyłączamy z tego okres PRL-u, bo w PRL-u nie było policji, była milicja obywatelska, której się obywatele bali, bo ona była używana do celów często represyjnych i politycznych. Oczywiście nie tylko też wypełniała swoje zadania w zakresie prawa i porządku publicznego, ale też była niestety kojarzona, i to nie bez podstaw, nie bez powodów, jako represyjna formacja policyjnego państwa komunistycznego.
I ta ustawa jeszcze?
A ustawa, my nie głosowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość za tą ustawą, byliśmy w tej części ustawy, o której nasz rozmówca powiedział, przeciwni. Natomiast na szczęście nigdy rozwiązań tej ustawy z tego zakresu nie zastosowano. Ja uważam, że to rozwiązanie zawarte w tej ustawie odnoszone do działań ratowniczych, takich transgranicznych, do przychodzenia sobie z pomocą przez służby ratownicze, służby, które reagują na zdarzenia, które czasem przekraczają granice państwa. No choćby właśnie zjawiska przyrodnicze są czymś, co przekracza, nie zna granic administracyjnych państwowych. To tutaj takie posiłki są racjonalne i można takie mechanizmy, i nawet może trzeba mieć w przepisach. Natomiast jeżeli chodzi o taką bratnią pomoc, jak to nazywano, właśnie ta ustawa była nazywana też ustawą bratniej pomocy, w przypadkach innych działań policji, no to...
Ale ona została zmieniona w tym zakresie, czy nie została?
Nie została zmieniona i nie została nigdy zastosowana. Także jest to właściwie przepis, na szczęście niestosowany, więc martwy. Ale wydaje mi się, że też trzeba będzie...
Może mając większość, może warto to...
Trzeba będzie do tego wrócić.
Uściślić.
To zostało w moim przekonaniu dlatego, że jakby nie było problemu stosowania tej ustawy, bo ona nigdy nie została przywołana w praktycznym działaniu, ale a budziła emocje. Nie ukrywajmy, że ona budziła emocje, więc może tych emocji nie należało przywoływać. Było ich i tak dużo w tej kadencji, związanych z różnymi działaniami, które realizowaliśmy w ramach naprawy Polski, w ramach realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości, w ramach dobrej zmiany, że to by też wzbudziło na pewno kolejne emocje, a ponieważ nie było tu żadnego zagrożenia, to na razie tak pozostało, ale wydaje mi się, że to pewnie w przyszłości do tego trzeba będzie wrócić.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Świca.
Teraz i zawsze.
Ryszard Małopolskiego. I jakby prosił się nawiązanie do poprzedniego pytania. Niepokojący niezmiernie jest fakt, że jak pan minister przed chwilą powiedział, do spraw ratowniczych. To nie jest tak sprecyzowane. To jest taka wymowa tego dokumentu, że można jego użyć do pacyfikacji słusznych wystąpień narodu polskiego w obronie jakichś swoich słusznych praw. I to jest niezmiernie niepokojące, że formacja PiS, ja jestem niezależny, tu nie agituję za jakąkolwiek inną formacją, ale niesamowicie mnie niepokoi to, że za tej formacji zostało to i wprowadzone, i dalej trwa, tego nie prostuje, nie unieważnia, nie wycofuje. Ale pytanie miałem inne. Dotyczy to policji. Z niezależnych źródeł, bo dzisiaj taki jest czas, że trzeba być czujnym i śledzić, które nie sprawniły się do tej pory jakąś fałszywą informacją, zasięgnąłem takiej oto, że w służbach, w formacjach, w strukturach policji na szczeblach bardziej zarządzających i oficerskich jest 40 tysięcy oficerów Mossadu. A drugie pytanie, że tej policji kazano normalnym członkom tej policji kazano się szczepić.
Dziękuję panie Ryszardzie. Od razu może tutaj pewnie będą sprostowania.
No oczywiście, jeżeli chodzi o ostatnią sugestię, to jest absolutna nieprawda. Proszę nie posługiwać się takimi jakimiś plotkami zasłyszanymi czy nie wiem, wymyślonymi. Nie ma żadnego Mossadu w polskiej policji. No po prostu jest to absolutna bzdura. Przepraszam, że muszę takiego mocnego słowa użyć, ale proszę takie rzeczy nie powtarzać. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze pierwszą sprawę, nie jest prawdą, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ta ustawa tak zwana o bratniej pomocy była wprowadzona. Nie, ona była wprowadzona za rządów koalicji PO-PSL. My głosowaliśmy przeciwko temu, tylko nie mieliśmy wtedy większości. Ale zapewniam pana i państwa, że dopóki będzie przy władzy Prawo i Sprawiedliwość, nigdy ta ustawa w tej części, która niepokoi, nie zostanie zastosowana. Na pewno nie. Jest
jakkolwiek wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi ustawy dosyć szybko przeprowadzać przez parlament.
Ta ustawa nie jest żadnym zagrożeniem w tej chwili. W związku z tym nie była to najpilniejsza potrzeba. Wrócimy do tego kiedyś i to oczywiście uregulujemy. Dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przy władzy, proszę się nie niepokoić o te zapisy. One na pewno nigdy nie będą zastosowane, nie będą przywołane. Także tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Gdyby miało być, to byśmy natychmiast reagowali przecież.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dariusza, witam serdecznie pana ministra, Marcin z Morąga. Panie ministrze, ja powiem tak, mimo takich wielu może niedoskonałości czy wad tego rządu, to powiem, że ta dzisiejsza audycja pana wypowiedź tak go trochę ratuje do tematu. Pan wspominał wcześniej o odszkodowaniach związanych z kataklizmami, tak? Czy to powodzie, czy huragany i w ogóle. I teraz niech pan mi powie, bo są burmistrzowie, wójtowie czy prezydenci, którzy po prostu blokują tę waszą ustawę. Można w niejednym przypadku powiedzieć, że istnieje tak zwane państwo w państwie w Polsce. To samorząd, to po prostu inne przepisy i te wasze odgórne tak się nie przebijają. No niestety tak jest. I teraz tak. W przypadku takiego huraganu, co tutaj niedaleko mnie przeszedł i pewne gospodarstwo bardzo ucierpiało, bo zawaliła się obora stodoła, zwierzęta spłonęły, uratowały się panu tylko dwie krowy, to niech pan mi teraz powie, bo gdzie po prostu udać się o tą waszą pomoc, bo widzę, że do samorządu to się nie uda, do lokalnej władzy, tylko gdzie po prostu? Jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby po prostu nie zostać odepniętym i zapomnianym. Bardzo proszę o takie. I jeszcze jedno pytanie związane z tą sprawą. Teraz nie wiem, kiedy ta ustawa została wprowadzona, ale czy są jakieś ramy czasowe, od kiedy ona obowiązuje? To znaczy, czy takie wypadki, te nawałnice i w ogóle, czy one są pod to, uwzględnione pod tą ustawę, które wydarzyły się przed podpisaniem, przed wejściem w życie tej ustawy? Jeżeli tak jest, to proszę o szczególne informacje, szczegółowe.
Dziękuję panie Marcinie.
Oczywiście reagować powinny gminy i na ogół reagują dobrze. Natomiast zdarzają się przypadki takiego podejścia, o którym pan mówił, że środki przekazane już budżetowe przez rząd do wojewodów, a przez wojewodów na konta gmin nie były na czas wypłacane potrzebującym. To się zdarzało. Reagowaliśmy na to, a wreszcie zdecydowaliśmy się na nowelizację ustawy, która wprowadza taki mechanizm, powiedziałbym, takie bypassy. Jeżeli samorząd będzie unikał, będzie zwlekał z udzieleniem pomocy, to wejdzie ze swoim działaniem wojewoda i bezpośrednio dokona wypłaty.
No państwo nie może
wypłaty.
Być bezsilne.
Państwo nie może być bezsilne. Takie przepisy przygotowaliśmy już i one po prostu dzisiaj, jeżeli będzie potrzeba, mogą być zastosowane. Na razie nie mamy takich sygnałów, takich dowodów na to, że obecnie tak się dzieje, ale po 2017 roku tak się właśnie działo, że w Sejmie byliśmy oskarżani, że rząd nie przekazał pieniędzy dla poszkodowanych, a rząd dawno te pieniądze przekazał, natomiast nie były one wypłacone w niektórych przypadkach przez samorządy. Także to było takie blokowanie działań rządu na niekorzyść mieszkańców. Więc wprowadziliśmy rozwiązania zastępcze, które właśnie pozwalają teraz wojewodzie zareagować bezpośrednio, jeżeli stwierdzi, że jest opóźnianie, jest jakaś nieskuteczność czy nieudolność samorządu. I na drugą część pytania, bo pan pytał o to, czy ten mechanizm działał wcześniej. Działał wcześniej, ale przed nami mało skutecznie. My zastaliśmy w 2016 roku taką sytuację, że skutki działań żywiołów z 2009-2010 roku jeszcze nie były wsparte działaniami finansowymi rządu. Jeszcze kierowaliśmy środki finansowe na odbudowę dróg, przepustów, mostów, właśnie zniszczonych w tamtym czasie. Wyregulowaliśmy w większości te sprawy i reagowaliśmy na bieżąco na wszystkie zdarzenia z tego czasu nam współczesnego. Więc ogromne wsparcie daliśmy samorządom, zwłaszcza samorządom właśnie, bo to one naprawiały tę infrastrukturę komunalną. Wyprowadziliśmy, można powiedzieć, na prostą to wszystko. I dzisiaj już tych zaległości nie ma. Jeszcze mogą się pojawiać jakieś wnioski z tamtego czasu, no ale to już są jednostkowe sytuacje, bo przez 4 lata, przez 3 co najmniej, ten rok jest już trochę, ma inną nieco proporcję, większą pomoc kierujemy na usuwanie bieżących strat, a poprzednio mniej więcej 50% do 50% kierowaliśmy środki na usuwanie tych starych zniszczeń, zaniedbanych przez rząd PO-PSL i tych nowych z czasu bieżącego. Więc nadrabialiśmy zaległości z tamtego czasu. To samorządowcy dobrze wiedzą, to wiedzą mieszkańcy. Wystarczy zapytać w tych miejscach samorządy, szczególnie gdzie było najwięcej takich zdarzeń, to wójtowie, burmistrzowie, radni powiedzą właśnie, jak to wyglądało. My przyszliśmy z pomocą taką powiedziałbym, która kompensowała straty z przeszłości. Uznaliśmy, bo ktoś mógłby powiedzieć tak, no to nie jest nasz czas, nie są nasze problemy. Uznaliśmy, że są, bo to jest Polska, bo to są mieszkańcy, to są samorządy, to są gminy i trzeba nawet te zaszłości wyregulować, pomóc samorządom w odbudowie tych dróg, bo to było bardzo potrzebne i oczekiwane. I teraz reagujemy na bieżąco. Jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, szanowni państwo, że samorząd nie reaguje tak, jak powinien, trzeba o tym poinformować wojewodę, zareaguje wojewoda jako przedstawiciel rządu w terenie.
Chociaż słyszymy też od niektórych ugrupowań opozycyjnych, że urząd wojewody powinien być zlikwidowany.
No to oczywiście są bardzo szkodliwe pomysły, znane od dawna. Mam nadzieję, że nigdy nie zostaną zrealizowane. Państwa jest za mało w terenie. Wojewoda jest ostatnim przedstawicielem rządu. W powiecie już nie ma państwa. W powiecie państwem jest jeszcze policja i Państwowa Straż Pożarna. To nie jest dobra sytuacja, bo samorządy, jak widać, reagują różnie. Przykład warszawski właśnie tej awarii oczyszczalni ścieków. Gdyby rząd nie zareagował, nie przyszedł z pomocą, to by Warszawę zalewały te ścieki i dalsze miasta w dół Wisły, bo samorząd sobie z tym nie poradził. Samorząd warszawski na czele z działaczem Platformy Obywatelskiej, panem Trzaskowskim, nie poradził sobie z tym problemem. Przyszedł z pomocą rząd, zareagował i to zareagował skutecznie. I takich sytuacji jest więcej, więc państwo jest bardzo potrzebne. Państwo sprawne, państwo nie teoretyczne, jak bywało, tylko państwo reagujące i działające bardzo skutecznie, szybko i sprawnie. I takie państwo mamy dzisiaj. Trzeba tę wartość utrzymać, trzeba ją rozwijać, trzeba ją umacniać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości urealnił państwo. Natomiast przedtem ono, można powiedzieć, się tak trochę już rozpływało, rozmywało. Platforma Obywatelska chciała likwidować i chce urzędy wojewodów, kuratoria oświaty. Chce oddać wszystko władzom lokalnym, a władze lokalne są bardzo różne. Często niestety nie radzą sobie z powodów obiektywnych, a często z powodów subiektywnych. Tak jak mieliśmy to w przypadku Warszawy, to moim zdaniem zupełnie jest nieudolność.
No, poza tym jesteśmy jednym krajem, który
jesteśmy
się
jednym krajem, krajem unitarnym,
Polska.
Krajem, który nie może być rozbijany na jakieś dzielnice, części oderwane, stanowiące luźny zlepek jakichś lokalnych organizacji, to państwo musi być jednolite, unitarne, sprawne. Oczywiście swoje miejsce ma samorząd, autonomiczny samorząd, bardzo cenimy samorząd, ale oczywiście on musi też być wspierany przez państwo wtedy, kiedy samorząd sam nie jest w stanie pewnych funkcji wobec społeczeństwa wykonać.
Mamy jeszcze telefon, bardzo proszę, halo.
Halo.
Prosimy.
Marek z Łodzi. Ja do pana ministra Zielińskiego. Prawdę pan mówi, panie ministrze. Dopóki ten rząd będzie, ja popieram sąd pisowski, ale niektóre osoby, takie jak pan, w ogóle się na to stanowisko nie nadają. Chwalić to się pan potrafi. Tylko za tymi słowami pochwalnymi samego siebie, to nie, te słowa nie mają się nijak w rzeczywistości. Czy pan wie, że policjanci na dole to muszą papier przynosić do komendy, muszą długopis swój kupować. Policja, żeby była sprawna, to muszą być na to środki, a nie takie chwale, takie słowa. Chwalą panie, chwalą nas, a my was. To jest motto, niech pan to powie. Policja, jeszcze raz powtarzam, żeby była sprawna, to musi mieć na to środki. Muszą być ludzie wykształceni, muszą mieć szkolenia. A kiedy jest policjant był szkolony w terenie? Nie ma na nic pieniędzy, tylko jest fasada. Nic i nic więcej, proszę pana.
Panie Marku, to tylko zapytam jeszcze o to doświadczenie, to osobiste doświadczenie, czy kogoś z rodziny?
Tak, proszę pana, ja wiem, o czym mówię.
Dziękuję bardzo.
No więc pan nie wie, o czym pan mówi, niestety, muszę panu powiedzieć z przykrością, bo właśnie to chyba jest obraz z czasów, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, to wtedy właśnie brakowało pieniędzy na wszystko, zwłaszcza pod koniec roku. To wtedy komendanci powiatowi zwłaszcza chodzili po prośbie, a niektórzy mówią na żebry do samorządowców, żeby uzyskać środki na paliwo czy na papier. Teraz tego nie ma. Od 4 lat nie ma takich sytuacji. Program modernizacji służb mundurowych 9 miliardów 200 milionów złotych, z tego 6 miliardów na policję. No to jest coś, czego wcześniej absolutnie nie było, więc pan nie ma absolutnie wiedzy i pan ten obraz ma nieprawdziwy. Wyraźnie tutaj widać jakieś albo doświadczenie z poprzedniego czasu, albo nastawienie polityczne. Nie jest tak. A jeżeli pan mówi o mnie i o mojej pracy, no to chyba te wszystkie wskaźniki, o których mówiliśmy i to poczucie bezpieczeństwa obywateli i realne bezpieczeństwo, to jest dobra praca służb, ale chyba i nie najgorszy nadzór. Także chyba tutaj pan powinien przemyśleć swoje oceny, ale rozumiem, że może pan mieć takie poglądy, natomiast absolutnie one nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, bo właśnie pod koniec roku zawsze był problem. Brakowało środków. Teraz ich nie brakuje i mam nadzieję, że już nie będzie brakowało, a także mamy 280 czy 290 inwestycji. W policji budujemy nowe posterunki, komendy, komisariaty, wymieniamy 1/3 taboru samochodowego policji. Kupiliśmy, proszę pana, wreszcie nowe śmigłowce dla policji, Black Hawki. Kupujemy, to jest początek, zakupiliśmy pierwsze z nich. Najstarszy, nie wiem, czy pan wie, ile miał lat. Najstarszy miał 46 lat, kiedy kupiliśmy pierwszy z tych nowych. Najmłodszy miał lat 14. Także nie robiono przed nami nic, albo prawie nic. Natomiast tutaj ten postęp jest ogromny. Programy modernizacji były dwa. Jeden z 2007 roku, też za rządów Prawa i Sprawiedliwości przygotowany, uchwalony w styczniu 2007 roku i potem realizowany z różnymi skutkami przez naszych następców, zresztą częściowo źle realizowany. Zmniejszono też środki finansowe. Pierwotnie w punkcie wyjścia mieliśmy na ten cel zapisane w ustawie 6 miliardów 301 milionów. Prawie 500 milionów z tego zabrano, więc nie w całości on został zrealizowany, ale przyniósł dobre skutki mimo wszystko, bo to była dodatkowa istotna kwota środków finansowych. Ten program obecny, drugi, też nasz program rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie Platformy i nie innych, 9 miliardów 200 milionów i już pracujemy nad trzecim programem, nad programem, który nazywamy programem rozwoju na kolejne lata po zakończeniu tego programu. A więc chcemy w sposób ciągły unowocześniać służby, je wzmacniać sprzętowo, finansowo. Wprowadzamy podwyżki. No proszę pana, za rządów PO-PSL prawie nie było podwyżek dla policjantów i innych funkcjonariuszy. My w ramach programu modernizacji i porozumienia ze związkami zawodowymi, wprowadzając kilkakrotne podwyżki, podnieśliśmy już średnio, przeciętnie to, nie każdy tyle otrzyma, ale przeciętnie, to jest ważna informacja, podnieśliśmy uposażenia o ponad 1200 zł w ciągu 4 lat. No więc proszę to wszystko przemyśleć i zweryfikować swój pogląd, bo pan absolutnie nie ma racji.
Mamy ostatnią minutę, panie ministrze. Może o sprawach regionalnych. Zbliżają się wybory do parlamentu. Pan jest kandydatem z województwa podlaskiego. Minuta jeszcze dotycząca właśnie spraw tych z regionu.
Jestem kandydatem z województwa podlaskiego. Od 16 lat pełnię mandat poselski. Kandyduję z drugiego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości. Okręgiem wyborczym moim jest całe województwo podlaskie, bo właśnie ono stanowi okręg 24. Dużo ten czas 4 ostatnich lat przyniósł dobrego dla województwa w ramach realizacji rządowej naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje się tą regułą, a właśnie Polska Wschodnia, w tym województwo podlaskie, było zaniedbane w działaniach rządowych przez wiele dziesiątków lat poprzednio. Teraz wreszcie właśnie budowane są drogi, te duże, szybkiego ruchu. Do Białegostoku można już dojechać bardzo komfortowo drogą kategorii S. Budowana jest droga S61 Via Baltica do granicy z Litwą przez Łomżę. Zbudowana została obwodnica Suwałk, oddana do użytku, wreszcie koszmar tego miasta, dużego miasta, bo drugiego pod względem wielkości w województwie podlaskim się skończył. Tiry rozjeżdżały to miasto przedtem. Będzie budowana teraz. Jutro będzie na ten temat mówił pan minister Andrzej Adamczyk. Na drodze, przy drodze S19, droga S19, południe, północ, bardzo ważna arteria komunikacyjna. Budujemy drogi lokalne, powiatowe, gminne, te, na które rząd przeznaczył, rząd Prawa i Sprawiedliwości, ogromną kwotę 6 miliardów złotych w ostatnim czasie. Pierwsza edycja wniosku została już rozstrzygnięta, przyznane środki finansowe, trwa nabór i będą decyzje za chwilę w drugiej edycji. Tak będzie w kolejnych latach. Także ludzie, którzy poruszają się tymi mniejszymi drogami, też będą jeździć coraz bezpieczniej, coraz bardziej komfortowo, bo tego po prostu potrzeba. Tu były zaniedbania ogromne. Przywracamy bezpieczeństwo w tym innym wymiarze. Województwo podlaskie graniczy z Białorusią, z obwodem kaliningradzkim, a więc z Rosją, no także z Litwą. Od wczoraj działa, funkcjonuje, będzie rozbudowywany znowu pułk wojska w Suwałkach, 14 pułk przeciwpancerny, rząd PO-PSL, a to jest miasto położone przy smyku suwalskim, miejscu bardzo newralgicznym, niebezpiecznym. Minister Mariusz Błaszczak podjął taką decyzję. Ja prosiłem o to, zabiegałem przez 9 lat, ale dopiero Mariusz Błaszczak tę decyzję podjął. Wraca do Suwałk pułk. W Łomży został powołany pułk logistyczny. Została powołana przez pana ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka nowa dywizja z siedzibą dowództwa w Siedlcach. To ma wszystko bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o obronność państwa. Pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej ma ukompletowanie sięgające 85%, a więc jest druga pod względem wielkości po podkarpackiej. Mówię też o tym, bo to ma znaczenie. To też dotyczy właśnie województwa, dotyczy tej przestrzeni. I cały szereg innych działań realizujemy. Chcemy budować kolejne drogi, zbudowane zostały w ramach inwestycji w programie modernizacji. Inwestycje powstały w Straży Granicznej, w Straży Pożarnej, w Policji, posterunki, komisariaty, w Białymstoku, w innych miastach, które gminach, które mógłbym wymieniać. Dwa wspomniałem przedtem, nie mamy czasu, ale naprawdę trzeba to wszystko kontynuować. I ja bym chciał prosić mieszkańców województwa podlaskiego o głosy na Prawo i Sprawiedliwość, o oddanie głosów także na mnie, żebym mógł dalej służyć Polsce i regionowi.
Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a także, jak słyszeliśmy, kandydat do Sejmu z województwa podlaskiego, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo,
za rozmowę. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.